Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 465. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Znany w świecie. Już nie będzie tylko krążyła legenda, tak, że i Baldur, prawda, druga część, i Plańskiej Tormy i tak dalej, ale teraz właśnie znany popularyzator wirtualnej rzeczywistości, mający codzienny program telewizyjny, Half-Life Alyx.
Znany w bardzo malutkiej, acz aktywnej niszy, bo jeden odcinek średnio ogląda jakieś 1000 osób. Znaczy, nawet nie wiem, czy 1000 osób, ma 1000 wyświetleń mniej więcej, więc to pewnie się przekłada na mniej osób.
No, to mniej więcej tyle, no, ale, telewizja polska.
Ale sprawia mi to bardzo dużą frajdę, nagrywanie kolejnych odcinków moich przygód w Half-Life Alyx i komentowanie tego, co się dzieje.
Wiesz, że masz dużą konkurencję.
Co widzę przed Googlem.
Potem mówisz tam, że nie, tam spokojnie i tak dalej. Ale jest szkoła podstawowa, numer 33 w Poznaniu, i Half-Life, przynajmniej fragmenty, które widziałem, i to wyglądało naprawdę i bardzo interesująco, były wykorzystywane do edukacji, do nauki. Tam jest właśnie szkoła na żywo, tak?
Tam widziałem jakiś pan chyba z matematyki pokazywał coś.
Znaczy, jedną rzecz, którą widziałem...
Rozpisywał na szybie.
Tak, na tej samej szybie, gdzie był Tony Halik, w tym samym miejscu.
Tak,
gdzie był Tony Halik.
W samym miejscu. To w jakimś alternatywnej rzeczywistości był tam Tony Halik, a w alternatywnej były wzory matematyczne. I no, wydaje mi się, że wzory matematyczne w tym wypadku, taki sposób przekazania wiedzy jest bardzo, bardzo ciekawy.
Nie, no to jest, moim zdaniem to jest niesamowite, bo to zachęci młodych ludzi do tego, żeby jednak zainteresowali, co się tam dzieje, bo to jednak w tej grze to jest jakby dużo ciekawe, znaczy... Ja bym sobie tak to wyobrażał, że to inaczej wygląda, jak na takiej brudnej szybie malujesz mazakiem, niż powiedzmy na kredą na tablicy, kiedy nie ma tam postapokaliptycznych wizji.
Gdyby jeszcze była taka możliwość, żeby ten obraz, który się widzi w wirtualnej rzeczywistości, oddać tak naprawdę jeden do jednego, ale to wtedy chyba potrzebne byłyby jakieś też okulary. Tak. Możliwość nagrania obu oczu jednocześnie, niezależnie, i później za pomocą jakiegoś programu tak zmiksowanie, nie wiem, tak naprawdę, może wymyślam, może to nie jest możliwe, ale chodzi o to, żeby nagrać z poziomu gogli dla osób, które też mogą sobie w goglach, tak, nie wiem, chociażby Gear VR i podobnych, to odtworzyć. Mm. Tylko z drugiej strony to mogłoby być bardzo, jakby to określić, niezbyt dobrze wpływające na samopoczucie, ponieważ załóżmy, że ja wykonuję różne manewry w wirtualnym świecie, kiwam głową, ruszam się i tak dalej, i to jest wszystko nagrywane, a później to zaczyna oglądać osoba, która na przykład ma takie okulary i siedzi. I moje ruchy nie są wzorowane na jej ruchach, prawda? Bo ona sobie siedzi i ogląda to, więc nie wiem, czy to by nie powodowało dużego dosyć dyskomfortu. Ale chętnie bym kiedyś sprawdził, czy to jest w ogóle możliwe, nie?
Mhm. Mi się wydaje, że powinno i tak być to wprowadzane małymi kroczkami. Uważam, że trochę się ta technologia wirtualnej rzeczywistości spóźniła na tę sytuację, którą mamy, bo nie wiem, dosłownie dzisiaj chyba po południu sobie przypomniałem o takim filmie. Ja wrzuciłem zdjęcie z chyba jakieś z klatki z tego filmu, ale chodzi o film Surogaci z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle ten film. Mm-hmm. On już ma teraz 11 lat, więc to już jest klasyk, prawda? Dla niektórych to jest po prostu wieki temu, ale to jest film w takim fajnym w klimacie science fiction, cyberpunkowym, gdzie w niedalekiej przyszłości ludzie zamiast sami wychodzić na zewnątrz, albo w ogóle ryzykować wyjście na światło dzienne, że się tak wyrażę, korzystają z tych surogatów, czyli robotów, takich awatarów, które są zdalnie sterowane właśnie za ciszą domowego ogniska. I tak sobie myślę, że oczywiście zanim dojdziemy do tego etapu, gdzie mamy tych surogatów, to jednak stworzenie tego wirtualnego świata, gdzie możesz naprawdę się poruszać i wchodzić na naprawdę głębokie interakcje, już jest coraz bliżej. I gdyby tak jeszcze dać sobie, nie wiem, tak 5 lat, to myślę, że moglibyśmy dojść do takiego poziomu, że graficznie byłoby fotorealistycznie, a do tego już te kontrole ruchowe, bo te quickcie, jak to ładnie nazywasz, tak, te indeksowe, tak, czy wajwowe, to są rzeczywiście kontrolery, które są jakimś takim krokiem dosyć dużym od tego, co ostatnio było, jeśli chodzi o rozpoznawanie na przykład, nie wiem, gestów, prawda, ruchów palców i wiesz, no, kolejnym etapem oczywiście gdzieś tam w niedalekiej przyszłości, jak już uda się tak fantastycznie oddać te ruchy i ciała, i palców, i rąk, i tak dalej, to oczywiście jest ten force feedback, no nie, że takie, wiesz, czucie, że jak na przykład złapiesz arbuza albo gruszkę, albo gąbkę, to ją czujesz tak, albo rzucisz tą wagę.
To już jest, to już jest. To już jest na razie, co prawda, w takich rozwiązaniach niekomercyjnych, ale już takie, taka technologia istnieje. Widziałem nawet film, który przedstawiał możliwości takiej technologii. Można podpiąć ją pod istniejące gogle, oczywiście po wykorzystaniu odpowiednich sterowników. Mi bardzo brakuje w Half-Life'ie nóg, bo chętnie bym sobie pokopał coś. I fajnie byłoby na przykład czuć pod nogami różne rodzaje gruntu czy przeszkody. Brakuje mi też paru rzeczy, które są w Boneworks, czyli takiej grze, która pod koniec ubiegłego roku się pojawiła i stanowi do tej pory, wydaje mi się, taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o tworzenie światów w wirtualnej rzeczywistości, bo w Boneworks fizyka jest bardzo rozbudowana i wszystko w zasadzie jest symulowane w ten czy inny sposób. W Half-Life'ie jest większy nacisk położony na jakość grafiki i przyjemność z gry, bo w Boneworks jest takim moim zdaniem demo trochę technologiczne. Natomiast to, co można tam zrobić z fizyką i to, że całe ciało gracza jest symulowane, widzimy swój korpus, widzimy swoje nogi. Na początku gry jesteśmy mierzeni, bo są możliwości zmierzenia postaci i w końcu wiem dokładnie, ile mam wzrostu. Zawsze różne rzeczy wychodziły. A tutaj za każdym
185 razem... 185
centymetrów. Nie, mam 1,76 i 3 mm. Tak wychodzi zazwyczaj Boneworks.
Czyli to zależy od temperatury powietrza, pamiętaj, no nie? Że kiedy jest zimniej, to się wszystko kurczy.
Rano jest na pewno, rano pewnie jest centymetr więcej, ale ty wiesz, ty tutaj wysoki, kurczę, ty ile masz? 1,80
Nie, ja rano jak się budzę, to oczywiście, wiesz, głową o sufit zawadzam, jak wstaję z łóżka.
No właśnie, tak
jest myślę. Tak ciepło. Nie?
My zawsze, jak sobie robimy zdjęcia, jak się mamy okazję spotkać, szkoda, że w tym
to roku... To ja wchodzę na skrzynkę, tak, żeby jeszcze tak, bardziej tak, dobić.
My z Kuldankiem sobie stoimy wokół ciebie, taka twoja świta, ty tu grujesz pół głowy nad nami.
No. Już nie przesadzajmy, no nie, tak, wiesz.
No może nie pół głowy, tak,
1,75 tak, to faktycznie.
No to wiesz, prawie 10 centymetrów więcej ode mnie, to już jest sporo. Dobra, ale wracając do tego Boneworksa.
Z fizyki,
Boneworks
tak.
Jest tak, Boneworks jest świetnie pokazana fizyka, pokazana jest, zaimplementowana ta fizyka i każdy, dosłownie każdy obiekt ma swoje właściwości fizyczne i każdy zachowuje się w sposób zbliżony do rzeczywistości. Nie mogę powiedzieć, że tak dokładnie jak w rzeczywistości, no bo tak nie, ale w sposób zbliżony do rzeczywistości, taki, że może oszukać wręcz zmysły. I jest tak, na początku jest taki obszar, w którym ćwiczysz się, po prostu uczysz się poruszania w tym świecie i są tam na przykład obiekty, które możesz podnosić, tak jak młotki, takie jak hantle na przykład i możesz za pomocą tych obiektów uderzać w inne obiekty, je niszczyć i te wszystkie zniszczenia są bardzo tak realistycznie pokazane, bardzo realistycznie jest pokazana interakcja z przedmiotami, możesz sobie na przykład żonglować przedmiotami, jeśli jesteś na tyle sprawny i na przykład to, jak złapiesz przedmiot, w którym miejscu złapiesz, to jest też odwzorowywane w grze. Natomiast w Half-Life jest te wszystkie interakcje są dosyć uproszczone, co nie znaczy, że są złe. Tylko czasami trochę byłem rozpieszczony Boneworksem, którego co prawda długo nie grałem, ale na tyle, żeby bardzo zachwycić się implementacją fizyki. Pewnych rzeczy mi w Half-Life brakowało. Brakowało mi na przykład tego, że brakowało. Irytowało i irytuje mnie cały czas to, że w Half-Life'ie mogę wsadzić głowę w geometrię. I to jest coś, co mi bardzo przeszkadza i wtedy muszę sam się pilnować, żeby tego nie zrobić. Oczywiście gra podpowiada, kiedy to robię, bo wtedy robi się taka żółta poświata na ekranie i to znaczy, że ekran powoli robi się zażółcony.
Ale jakbyś to rozwiązał, żeby inaczej, na przykład, nie wiem...
No to w Boneworks jest to rozwiązane właśnie. W Boneworks jest to rozwiązane w ten sposób, że na przykład przykładasz głowę do ściany i nie możesz, niezależnie jak bardzo pchasz tą głowę, to ona ci zostaje przy tej ścianie i nie wiem, zmysły ci podpowiadają, żeby nie pchać dalej. Trudno mi to wyjaśnić, ale naprawdę to działa w ten sposób, że instynktownie jeśli czujesz, czy inaczej, jeśli opór zostanie ci pokazany lub przedstawiony za pomocą czucia w kontrolerach, to nie robisz tego dalej. Czyli na przykład kładę sobie głowę przy ścianie, czy może inaczej, kładę rękę przy ścianie i załóżmy, że pcham głębiej, to ta ręka mi pozostaje cały czas przy tej ścianie i się nie zagłębia, tylko na przykład widać, że stawy pracują przy łokciu, tak? Bo jakbym przepychał, to starał się przepchać tę ścianę. I podobnie jest z głową. Kładę głowę przy ścianie, jak chcę ją wepchnąć więcej, no to widzę, jak moje całe ciało się przysuwa bliżej do ściany, natomiast głowa mi nie wchodzi w geometrię.
Czyli nie takie rozwiązanie, jest... że na przykład, nie wiem, znika ci ekran czy coś tam sobie, bo na przykład na PlayStation
nie,
tam
nie
jest,
ma
że, wiesz, że masz komunikat, że wyszedłeś obszar gry.
A jak grasz w The Lab na przykład na Vive'ie, na początku, nie wiem jak teraz Lab wygląda, bo tam nie zaglądają, to ten taki program demonstracyjny pokazujący różne minigry, który jest takim domyślnym programem, jak się startuje z Steam VR. To w The Lab można było głowę wsadzić w ścianę i zobaczyć, co się tam dzieje za ścianą. Taki, jak to się, clipping się to nazywa, prawda? Czyli przenikanie obiektów. Natomiast w Half-Life'ie nie możesz wsadzić rąk w ścianę. Rzeczywiście ci się zatrzymują i ja tam kilka razy robiłem taki eksperyment, że na przykład brałem broń i obstukiwałem tą bronią rury i rzeczywiście ta broń czy ściany i broń się zatrzymywała w odpowiednich miejscach na załomach i czułem w momencie na przykład jak uderzyłem, to czułem haptyczną reakcję w palcach i w dłoni. I to jest super. Natomiast z głową tak nie jest. Z głową możesz wsadzić, tylko znaczy nie robisz
ale
tego.
Ale też nie możesz takich trików robić, że na przykład, nie wiem, wiesz, przez zamknięte drzwi przyciskasz głowę i widzisz nagle, co jest za tymi drzwiami, nie? Że aż tak...
Przez zamknięte nie możesz, nie możesz. Natomiast możesz sobie, są takie miejsca, że na przykład masz siatkę taką metalową i w tej siatce i kiedy wkładasz głowę w siatkę, no to ci się obraz zarzuca i nie widzisz. Natomiast jeśli w siatce jest otwór wycięty czy jakiś zrobiony, no to możesz tam w ten otwór wsadzić głowę i wtedy możesz się rozejrzeć. Super są takie efekty, że na przykład masz przeciwnika po drugiej stronie okna, wybijasz sobie bronią okno, bronią szyby ty w oknie wybijasz, nachylasz się do środka drugiego pomieszczenia i załatwiasz przeciwnika. To zresztą pokazuję to na moich filmikach, różnorakie interakcje w świecie Half-Life'a i bardzo zachęcam.
Nie, to jest uczy i bawi, tak, Grysław VR właśnie, jest bardzo ciekawy właśnie,
tak.
Jak opowiadałeś na przykład o dyskietce, prawda, i jak, tutaj, jak detektyw, prawda, rozprawiłeś się z tym, że nie ma tej dziurki dodatkowej, więc to jest prawdopodobnie o niższej gęstości dyskietka, jednostronna, więc to było bardzo ciekawe, to mi się podobało, ale...
Są angielskie dla graczy też, bo czasami pojawiają się fajne słówka, takie jak inoculate, dzisiaj było słówko takie jak revelation, które wydaje się być bardzo prostym słowem, natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że angielskie revelation pisane z dużej litery, to po polsku jest apokalipsa świętego Jana. Więc takie... No jest,
nie, to jest w ogóle...
Staram się w każdym odcinku nie tylko bawić, ale też uczyć. O.
Jak patrzysz właśnie na tę grę, no to ja już oczywiście częściowo znam odpowiedź, ale czy to jest gra, na którą wszyscy czekali, jeśli chodzi o VR, czy to jest jednak kolejny krok w tej ewolucji? Bo wiesz, o co mi chodzi, że jest kilka gier, na przykład jak ten Boneworks, faktycznie to jest niesamowity plan zabaw z różnymi takimi gierkami, minigierkami, które pokazują niesamowite możliwości, jakie daje ten VR, szczególnie właśnie z tymi nowymi kontrolerami, ale zastanawiam się, czy jako gra, ten Half-Life Alyx jest no, czymś absolutnie takim, czego nie wiem, czy nigdzie nie spotkałeś, bo chodzi mi o to, że było parę gier, no nie? Właśnie ten Asgard,
Super Mario 64 i tak dalej.
No
nie?
Tak, ale tak. W VR-ze, tak?
Nie, chodzi o to, czy...
Chodzi o to, że jeśli chodzi o VR. Czy...
No to nie, to moim zdaniem Half-Life Alyx jest czymś takim, czym dla Nintendo 64 był Super Mario 64.
A, w ten sposób.
Taka gra formatywna. To jest taka gra, która, po której już nic nie będzie takie samo. Boneworks taką grą nie jest, bo chociaż trafił do szerokiej rzeszy, to nie tak szerokie jak Half-Life. Plus tam są historia oraz sama opowieść nie jest tak zajmująca jak Half-Life. A w Half-Life masz te wybrane, to co dało się z takiego Boneworks. Obstawiam, że jeśli powstanie Half-Life kolejny i będzie VR, to już będzie pełna fizyka. No i no, tak dodam świetną oprawę graficzną i fantastyczną oprawę dźwiękową, no i kapitalną opowieść i świetną konstrukcję poziomów i mnóstwo rzeczy, które sprawiały mi ogromną frajdę. I tak trochę się smucę, że tę grę już jestem bliżej końca niż początku. I kiedy przyjdą okulary Index, to przejdę tę grę ponownie. Co prawda już pewnie nie będę nagrywał i nie będę opowiadał. Fakt, że może właśnie to jaką dużą frajdę mi ta gra sprawia, związany jest też z tym transmitowaniem, bo ja nie transmituję, tylko z nagrywaniem rozgrywki i zwracaniem się do publiczności jakiejś i robieniem sobie trochę żartów, a trochę opowiadania o różnych ciekawostkach. I podejrzewam, że kiedy skończę Half-Life Alyx, pewnie za 2-3 dni, tak mi się wydaje, moim tempem, to zabiorę się za inną grę, taką dużą, chociażby jak Asgard's Wrath, bo tam jest mnóstwo rzeczy, które można opowiedzieć.
Czy biorąc pod uwagę, jak te gry się rozwijają, że każda gra coś dodaje i oczywiście kontrolery no, pewne rzeczy sprawia, znaczy pewne rzeczy, które można robić właśnie w Alyx, domyślam się, że bez tych kontrolerów byłoby ciężko, nie, zrobić, nie wiem, ale na pewno jest w jakiejś tam podstawowej wersji, nie, że tam można chyba grać tymi podstawowymi, nie wiem, czy nawet na Oculusie, nie, jak się tam ma te takie jakieś zhakowane oprogramowanie, nie wiem, jak to się nazywa, to oprogramowanie. Ale...
Nie możesz grać na Oculusie zwykłym Rift, możesz grać na Rifcie, czyli musisz mieć kontrolery ruchowe. Bez kontrolerów ruchowych nie zagrasz w ogóle.
No nie, w tym sensie chodziło mi o to czy muszą być takie specjalne, mody, że wykrywają palce, czy mogą być to taki ten wciut wcześniejszy model, który po prostu mogą, tak tylko...
Mogą być kontrolery z Vive'a, te różdżki, i tam nie masz wykrywania palców, tylko masz zaciśniętą dłoń lub rozwartą dłoń. I na tych kontrolerach pójdzie, natomiast nie może być z tego co wiem, żaden kontroler taki, wiesz, xboxowy albo inszy. Co prawda już moderzy zrobili z Half-Life Alyx taką wstępną próbę przeniesienia w 2D, tylko ta gra w 2D nie ma sensu w ogóle.
No dokładnie, wiesz, mi się tak wydaje, jakby... że cały urok traci, nie? Tego, tam jest wiele rzeczy zbudowanych specjalnie pod to, że jesteś właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości.
Oczywiście.
I tam połowa frajdy z tego wynika, bo wydaje mi się, że gdyby ją przełożyć na to do tych dwóch wymiarów i grać ją jak normalny tytuł, to ona mogłaby wypaść na przykład gorzej niż druga część Half-Life'a.
No, trzeba by ją całkowicie od początku zrobić, bo tutaj pod VR jest przygotowana na przykład liczebność wrogów. Nie ma tak dużo wrogów, nie ma takich gigantycznych starć, jak chociażby w Half-Life'ie. Zagadki są pod VR, wszystkie interakcje są pod VR. Ta gra jest od początku do końca robiona pod wirtualną rzeczywistość i przeniesienie na 2D to jest chyba tylko po to, żeby zobaczyć na przykład, nie wiem, dla projektantów, którzy coś tam przygotowywali, bo pewnie nie robili tej gry w goglach, prawda? Więc musieli mieć jakiś tryb dewelopera, gdzie opracowywali tę grę, opracowywali grafikę. Natomiast słyszałem bardzo dobre i obrazowe porównanie. Granie w 2D w Half-Life Alyx to jest tak, jakby wycieczkę do Disneylandu robić z poziomu Google Street View.
No tak.
Coś takiego. Jest, wiesz, niby są jakieś atrakcje, widzisz je, ale tak naprawdę nie możesz z nich skorzystać, nie możesz niczego dotknąć, nie możesz nic zrobić. Albo to jest tak, jakby grać w Super Mario 64, czyli tej...
W 2D.
Pierwsze Mario, gdzie... W 2D, tak? Czyli to jest zupełnie...
No nie, to jest...
Zupełnie przeciwne temu, jak ta gra była zaprojektowana.
Nie, ale muszę przyznać, że jak nie byłem pewny, czy jestem nakręcony na pecetową wirtualną rzeczywistość, to przyznam, że no, ta gra faktycznie no, sprawiła, że zacząłem się oglądać za na przykład Oculus Questem, bo z tego co wiem właśnie na nim można grać. Oczywiście trzeba mieć ten specjalny kabelek, który jest bardzo drogi, tak. Żeby podłączyć grę.
Może są zamienniki. Są zamienniki dobrze działające ponoć. Ja mam ten oryginalny, ale zamienniki z tego co czytałem są ich recenzje i zamienniki dają radę. Tylko pamiętaj, że musisz mieć w komputerze wyjście USB C, albo musisz mieć przejściówkę, która obsługuje standard, znaczy która jest w USB 3.0. Nie, tak. Bo ja miałem jakieś przejściówkę taką na USB-C, USB 2.0 i wtedy nie działało.
Nie, za wolna jest, tak, za wolna USB.
Tak. Natomiast sprawdzałem nie Half-Life'a Alyx, tylko ogólnie parę gier na Questie i jest okej, jest jak najbardziej okej. Teraz to oprogramowanie jest cały czas ulepszane, tylko to jest cały czas też beta i jest moim zdaniem ten obraz trochę taki bardziej rozmyty, taki troszkę chciałbym użyć dobrego słowa, no ale chyba rozmyty to jest najlepsze tutaj. On nie jest tak ostry jak na...
Ja wiem, o czym pan mówi, dlatego że jestem... Znaczy ja to powiem szczęśliwym posiadaczem PlayStation VR i jest wiele gier, które zostały stworzone na przykład pod PlayStation VR i one wyglądają fantastycznie. MOS wygląda przepięknie. Wygląda też świetnie. Ale na przykład gry, które były jakby przerobione pod ten VR, na przykład Skyrim VR, czy na przykład No Man's Sky VR, no, są tak duże ograniczenia technologiczne, nie rozdzielczości nawet samych okularów, no nie, tylko no, po prostu sprzęt nie jest na tyle wydajny, żeby pokazać nawet w tej rozdzielczości, które są w stanie wyświetlić te okulary wirtualne do wirtualnej rzeczywistości. I ten obraz tak, jest rozmyty, widzisz dużo ząbków, więc ten aliasing, odległość rysowania obiektów jest bardzo niska, więc jest dużo, dużo takich rzeczy, które po prostu jak wiesz, chcę tak, bo się śmiałem się, no nie, po tym jak się nakręciłem na po oglądaniu właśnie twoich materiałów i mówię, no nie uda mi się zagrać w Alex, ale chcę spróbować wirtualnej rzeczywistości, w coś czego nie grałem i no, Skyrim VR wydawał mi się takim takim w miarę sensownym, w miarę sensowną grą, żeby to zrobić i no jest okej, okay, ale niestety no to nie jest ten poziom. To jest jednak gra, która została przerobiona pod VR, a nie stworzona od początku i wyłącznie, żeby wykorzystywać potencjał wirtualnej rzeczywistości. I czy samo poruszanie się, no nie, oczywiście możesz poruszać się płynnie, możesz się poruszać używając teleportów, możesz teoretycznie korzystać z kontrolerów Move, żeby ruszać lewą, prawą ręką, ale to jednak nie jest to samo, no i ta jakość obrazu. Chociaż zaskoczyła mnie jedna rzecz. Nie wiem, czy widziałeś, ale Skyrim VR ma pełną polską lokalizację. I wszystkie głosy są po polsku. I to jak było ciekawe, bo to sprawiło, że po prostu ten początek, który tak normalnie to pomyślałem, że przeskoczę, żeby od razu iść tam wejść, zobaczyć tego smoka, ten smok tak fajnie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. To całą tą wycieczkę tym wozem przesłuchałem właśnie tych rozmów i tak dalej. Powiem ci, że dosyć ciekawie to wygląda, no ale to niestety nie jest.
Ja troszkę grałem w tego Skyrima i to było jeszcze zanim miałem wyrobioną odporność na złe efekty VR-u i nie wspominam tego najlepiej. Natomiast problem ze Skyrimem jest taki, jak wspomniałeś, że to jest gra, która była normalnie zaprojektowana i dodano parę rzeczy, które mają przybliżyć tę wirtualną rzeczywistość, czy możemy się rozglądać, oczywiście możemy zbliżać do krajobrazu, do tego, co widzimy, natomiast walka jest straszna, to jest tylko takie machanie rękami, to nie jest dobrze odwzorowane, jest znacznie... Są gry, które robią to znacznie lepiej. Są gry, które robią... Jeszcze strzelanie z łuku jest w miarę okej, natomiast walka wręcz w Skyrimie VR jest straszliwa. Ale jest sporo gier, które robią taką walkę znacznie lepiej. Z tym, że pamiętajmy, że ten Skyrim VR to jest jednak pełen wielki RPG przeniesiony do wirtualnej rzeczywistości. Tylko, że nie zaprojektowany od podstaw. Natomiast zaprojektowany od podstaw do wirtualnej rzeczywistości jest wspomniany już po raz chyba trzeci czy czwarty w tym odcinku Asgard's Wrath. I będę go prawdopodobnie pokazywać. Zrobiłem nawet taką ankietę u siebie na YouTubie, jaką grę mam pokazać na następną. Na razie wygrywa Blade Runner, czyli nie VR.
No możesz w okularach grać, nie... tam, wiesz, jako monitor. Na pewno jest jakaś taka opcja wirtualnego kina, którą możesz sobie właśnie stworzyć taki wiesz, stary komputer albo właśnie coś stylizowane na takie retrofuturystyczne klimaty, jakiś kineskopowy. Tylko, że w wirtualnej rzeczywistości na nim odpalasz Blade Runnera. No to byłoby ciekawe, zanim wyjdzie remake tej gry, bo podobno gdzieś... Nie wiem, czy słyszałeś tą plotkę, tak, że remake ma być.
No to ja ją puściłem w dal. Znalazłem ją i puściłem w dal. Więc remake ma wyjść, ale wiesz, teraz jest taka sytuacja, że wszystko jest przekładane dalej. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że The Last of Us będzie The Late of Us.
No właśnie.
Jest przełożony i to nie wiadomo jak daleko.
Bez daty, bo oni już tak raz przełożyli tę grę na maj.
Cyberpunk będzie
maj,
przełożony.
No tu tak, można było się spodziewać, że coś będą tak...
Znaczy, nie ma jeszcze oficjalnej informacji, natomiast ja jestem przekonany, może, nie powiem w stu procentach.
Że nie ma bardzo mocno, praktycznie biznesu, który niestety pod wpływem obecnej sytuacji no nie uległby jakiejś zmianie, że się tak wyrażę, bo to już nie chodziło mi o to, że niektóre po prostu biznesy po prostu padają, ale tutaj jest jeszcze ten taki czynnik, który wynika z tego, że jednak tematyka The Last of Us w jakiejś wielkiej zarazy, która niszczy ludzkość, to ja już nie pamiętam dokładnie...
Jest na czasie.
Tak, i oni, to jest firma japońska, oni tam mają taki dużo takiego taktu i prawdopodobnie jedna rzecz to są te programy logistyczne, które mówią, że prawdopodobnie przygotowanie, wytłoczenie tej gry, wysłanie ich w świat i tak dalej, w momencie, kiedy praktycznie świat jest w letargu, jest jakby wyłączony, każdy siedzi w domu, nic się nie dzieje, oprócz tak jakichś podstawowych funkcji życiowych ludzie nie zachowują, czy zachowują, to nic nie mogą z tym zrobić i to też na to wpływa. No i tam, bo oni chyba PlayStation po prostu dwie gry, tak? Druga to w ogóle nawet nie wiedziałem, że taka wychodzi, no ale może ciebie by interesowała, bo to jest Iron Man VR, też został opóźniony.
Przełożyli
datę wydania. No, źle się dzieje w państwie duńskim, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o pewne rzeczy, ale to wygląda na to, że po prostu 2020 rok to będzie taki rok, który faktycznie chyba to będzie taki skancelowany rok, który można byłoby spokojnie wymazać z kalendarza i wszyscy by chcieli, żeby jak najszybciej przeleciał, no nie wiem, bo ostatnio się tak... No ale te wirtualne właśnie wycieczki to pozwalają tak trochę się oderwać, nie? I zobaczyć, co by było, gdyby była totalna apokalipsa, gdyby był totalnie totalitarny świat. Ja już nie pamiętam, czy jeśli chodzi o fabułę Alyx, to tylko wiem, że to jest jakiś prequel, tak? Że to jest coś, co się dzieje w ogóle nawet chyba przed drugą częścią, tak? Czy przed pierwszym epizodem, czy przed w ogóle...
Przed drugą częścią, tak. Całkiem przed drugą częścią, czyli 5 lat przed drugą częścią. I powoli zaczynam odkrywać, o co chodzi, bo już jestem w 9 rozdziale na 11 rozdziałów. Więc coraz bliżej końca. I no nie będę oczywiście tutaj psuł zabawy, mam swoje teorie. Jeśli chcecie zobaczyć, jeśli nie macie gogli, albo macie gogle i zagraliście w Half-Life Alyx, ale chcecie zobaczyć to z perspektywy innej, to serdecznie zapraszam do obejrzenia u mnie. Dzieją się różne ciekawe rzeczy. Jest 13 odcinków, czyli prawie 13 godzin na razie materiału. Nie jest nudno, obiecuję. Jest śmiesznie czasami, czasami jest straszno, czasami schodzę na zawał, czasami sobie śpiewam, ale bez przesady. I wydaje mi się, że jest to coś ciekawego. Aż mi głupio tak mówić, że jest to najlepsza rzecz na świecie, ale prawdopodobnie jest, tak.
Tam jest dużo bardzo ciekawych rzeczy, które można na przykład robić z tymi... krabogłowami, tak? Na przykład łapać je za te kończyny, wywijać je ich raglasem.
Tak, tak.
To jest bardzo ciekawe. Właśnie ja bardzo lubię, jak gra, szczególnie właśnie w wirtualnej rzeczywistości, pozwolić jak się tak ci zapomnieć o tym Bożym świecie dookoła, no nie? Bo mi się wydaje, że chyba jest tak, że szczególnie kiedy masz takie dłuższe segmenty, no nie? Jak grasz przez całą godzinę, to i nie zdejmujesz tego hełmu, nie idziesz, prawda, siku, nie robisz pauzy, no jesteś w tym świecie. I no, fascynujące dla mnie jest to, że chciałbym, żeby ten sprzęt jednak trafił do jak największej grupy ludzi, dlatego że wtedy moglibyśmy mieć więcej takich gier i nie tylko jakieś, nie wiem, Valve, które jest na to stać, ale też na przykład, nie wiem, może Microsoft by się zainteresował. Jestem niesamowicie ciekaw tego, co zaprezentuje PlayStation, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, że to musi jednak trafić pod strzechy, żeby każdy mógł tego spróbować, to nie tylko ten sprzęt się rozwinie i ta technologia będzie coraz lepsza, ale też właśnie będzie coraz więcej takich gier tego kalibru, no, bo jednak tego jest mało. No. Ale jeszcze jedna gra w wirtualnej rzeczywistości, o której właśnie tak, bo mówię, zobaczmy, co jest w promocji na PlayStation, jeśli chodzi o tę wirtualną rzeczywistość i okazało się, że Star Trek, Bridge Crew, wraz z dodatkiem Next Generation. Szczególnie, że no, ta cena kusiła, bo była z dodatkiem, którego jeszcze niestety nie ruszyłem, więc nie wiem, czy tam można grać Picardem, czy w ogóle jakąś inną tam załogą z tego serialu, ale czy, Ryszardzie, grałeś w ogóle w Bridge Crew albo cokolwiek widziałeś?
Nie, no właśnie chętnie bym usłyszał, o co biega, bo rozumiem, że się siedzi w miejscu i się wydaje polecenia.
Tak.
Coś jeszcze się robi?
To jest generalnie gra, w której tak, wcielasz się, znaczy jak sama nazwa wskazuje, no to praktycznie cała akcja toczy się na mostku i my jesteśmy kapitanem, ale kiedy gramy w tak zwaną wersję solo, też przejmujemy jakby kontrolę nad innymi funkcjami, nie wiem, możemy być głównym inżynierem, możemy być tam specjalistą od broni, możemy być, nie jak to powiedzieć, no nie pilotem, ale też sterować, kontrolować statek, prawda, włączać ten. Wtedy musimy jakby przeskakiwać z ciała do ciała, ale sama gra polega na tym, że my jesteśmy właśnie takim Picardem, takim Kirkiem, no w tym przypadku akurat w tej podstawowej wersji gry jesteśmy kapitanem statku USS Aegis. Nie pamiętam, czy kapitan ma jakieś nazwisko, które, ale to jakieś nazwisko, które mi nie zapadło w pamięć. Grałem niedużo, bo tak, przeszedłem misje treningowe, oczywiście ostatnia misja treningowa to jest Kobayashi Maru, więc jeśli jesteś fanem Stateka, to pewnie wiesz, o co chodzi.
Nie wiem.
To jest o, tak zwana misja, której się nie da wygrać. To jest symulacja taka, aha, w której po prostu mamy jednocześnie chyba walczyć ze statkami chyba Romulan i jednocześnie uratować jeden ze statków kosmicznych, tam załogę tego statku kosmicznego. W każdym razie to jest misja nie do wygrania, ale ona jakby jest takim częścią tego uniwersum. Każdy treki ją zna i wie, o co chodzi. Właśnie to Kobayashi Maru wieńczy tę sesję treningową, no i później zaczynasz takie normalne misje i powiem ci tak, że jest o tyle to bardzo ciekawe, że czujesz ten spokój kosmosu. Oczywiście, kiedy przyłączasz się do kamery z jakby takiej zewnętrznej, kiedy widzisz właśnie swój statek kosmiczny, potężny i te planety i tak dalej, to jest bardzo kolorowo, wręcz tak mało realistycznie. Ja lubię ten kosmos jednak bardziej przedstawiony, jak jest w Elite Dangerous, bo on jest bardziej realistyczny, ale tutaj no, to ma swój urok, no nie? I też grafika jest tak dopasowana, że ona faktycznie też w tej rozdzielczości, którą i ta moc, którą PlayStation 4 no, pozwala grom, czy ta moc, która no, nie jest dobrze zbalansowana, tak, że po prostu nie ma tych problemów, o których mówiliśmy na przykład ze Skyrim VR, że mamy jakąś niską rozdzielczość, jakieś ząbki tych postaci. To wszystko jest tak zrobione, że ona ma taki element lekko stylizowany, że tak się wyrażę, nierealistyczny, taki, nie chcę powiedzieć, że kreskówkowy, ale gdzieś to jest, nie jest tak ultrarealistycznie. Wiesz, nie masz takiego wrażenia, że faktycznie jesteś na takim niesamowitym planie serialu, czy tam statku kosmicznego na tym mostku, ale robi to robotę. I misje, które rozegrałem, były bardzo spokojne. Uczyłem się właściwie takiego, jak być kapitanem, czyli na przykład, nie wiem, ustalasz kurs, zostawiasz jakąś misję, prawda, komunikat z Gwiezdnej Floty, tam mówią, że musisz kogoś uratować, przecież musisz zbadać, gdzieś musisz lecieć, więc wybierasz odpowiednią destynację, tam wtedy przełączasz silniki na te warpowe, nie impulsowe, tak, na warpowe i wtedy wchodzisz w ten tunel podprzestrzenny, no po prostu jest niesamowity taki klimat faktycznie bycia i kontrolowania tego statku, tylko wszystko jest tak, ze względu na to, że musi się przełączać na te różne funkcje mało dynamiczne, ale oczywiście gra ma multiplayer i zdaje się on jest możliwy, znaczy można grać chyba też z graczami na komputerach osobistych, więc jakby jest ta baza użytkowników większa, pełniejsza i wtedy każdy z graczy przyjmuje inną funkcję i to jest bardziej płynne, jest dużo, dużo sprawniej pewnie pewne rzeczy się rozwiązuje, bo muszę przyznać, że szczególnie na początku, kiedy uczyłem się no, bycia tym kapitanem, to przełączanie, wiesz, z różnych systemów, przejmowanie kontroli, to mi zajęło dużo czasu, dlatego że faktycznie wszystko jakby się robi ręcznie, tak? Widzisz swoje ciało w wirtualnej rzeczywistości, siedzisz na tym fotelu, masz te przyciski. No oczywiście na mówię to jest tak dosyć uproszczone, bo kontrolujesz, prawda, nadgarstki, ale właściwie masz tylko dwa palce, tak? No, znaczy, no tak, jeden na każdą dłoń i tym palcem po prostu jak naciskasz przycisk, to ten palc naciskasz, no nie przycisk na konsoli i tak dalej. Ale to jest zrobione dosyć sprawnie. No niestety nie ma takiej pełnej imersji, jak masz właśnie tak jak to widziałem właśnie, bo obejrzałem sobie filmik z Boneworks, czy jak to wygląda w Alex, ale jest taka ułuda, prawda, że faktycznie jesteś w tym ciele tego kapitana i wszystko z nim sterujesz. I muszę powiedzieć, że to najwięcej frajdy właśnie mi sprawiały takie proste czynności, takie, kiedy musiałem na przykład, nie wiem, wyłączyć osłony, prawda, bo wiadomo, że teleportacja nie działa przy włączonych osłonach, ale wtedy też ryzykujesz, bo jak jest jakiś, ktoś może cię zaatakować, no to może uskrzydlić twoje systemy, wtedy musisz się szybko przełączyć, nie? Przerzucić moc z silników na czy z fazerów na silniki, czy na jakieś inne systemy, żeby ten statek mógł się jednocześnie reperować, kiedy ty próbujesz, prawda, przerzucić bardzo wolno, bo jednak to nie jest jak na filmach. Na filmach to jest tak, że oni praktycznie robią energize, czy coś takiego i nagle w ciągu sekundy transportujesz tam ileś tam osób z planety na statek. Nie, nie, tutaj to jest tak spokojnie, wiesz. Najpierw, wiesz, faza ładowania i za każdym razem, prawda, kółeczko takiego progresu ci się przewija i czekasz, że jest jedno kółeczko, drugie kółeczko, aż czekasz, jak ci się sześć takich kółeczek naładuje, to wtedy możesz te sześć osób z innego statku przetransportować na swój. I na razie to misje, które robiłem, właśnie polegały na tym, że gdzieś tam musiałeś przelecieć, coś zbadać. Okazało się, że jakiś statek potrzebuje twojej pomocy, więc najpierw musisz go zeskanować i za każdym razem każda ta czynność jest wykonywana przez ciebie ręcznie. I nie wiem, kiedy mi się to znudzi, no nie, bo gram sobie w takich krótkich fazach.
No właśnie,
fazach.
Tak troszkę monotonnie to może być.
Tak, i wydaje mi się, że po prostu te misje nabierają, muszą nabierać rozmachu. I ja nie czuję monotonności tylko dlatego, że ja jeszcze za każdym razem się uczę, za każdym razem, kiedy wykonuję jakąś misję i jest trochę tego takiej nudnej rutyny w tym wszystkim, jakiś tam element dochodzi, bo owszem, jest, możesz sobie przejść tutorial i tam pewne rzeczy są wyjaśnione, ale po kilku takich głównych krokach w tutorialu doszedłem do wniosku, że strasznie się nudzę na tym tutorialu właśnie, że to jest to, że ja już wolę metodą prób i błędów tak odkrywać, że tak bym się po prostu znalazł po raz pierwszy na statku, nie wiem, prawda, zasłał kapitan, pytają, czy zleci z nami pilot, ja mówię, że no trochę latałem, prawda, na symulatorach, powinno być podobnie jak na PlayStation Portable, więc szybko, prawda, przejmuję kontrolę i uczę się i dopóki to odkrywanie tych systemów i ta nauka, nie, idzie w miarę płynnie, dopóty nie czuję tej monotonii i tam jest naprawdę dużo misji różnorakich i niestety nie jestem jeszcze na takim etapie, gdzie widziałem naprawdę jakieś takie bardzo dynamiczne misje i tak dalej, bo sama na przykład walka w kosmosie nie jest jakaś pasjonująca, bo to wszystko jest, wiesz, nie grasz jak w jakiś shooter, no nie jest Wing Commander, gdzie stoisz gdzie siedzisz za sterami szybkiego myśliwca, no to masz taką krowę, któraś wolno skręca, wolno się porusza, więc to jest wszystko jak w tych starych serialach, gdzie musisz bardziej czekać, aż ci się te torpedy naładują i wtedy będziesz mógł nacisnąć palcem, no nie, odpalamy torpedy, czekasz, aż ci się te fazery naładują, więc będziesz mógł z tych fazerów strzelać, więc to jest wszystko bardziej polega na takim zarządzaniu
time management.
Tak, taki time management.
Zarządzanie
tak,
czasem.
Takie klikery, takie, dokładnie, tak. No tylko, właśnie, że oczywiście tak, no, cały urok polega na tym, że to jest w tej wirtualnej rzeczywistości, że jesteś kapitanem jednak statku Federacji, Gwiezdnej Floty. No, dla kogoś, kto jest fanem Star Treka i chce się poczuć, jakby był właśnie na takim uproszczonym planie serialu, no to jest rewelacja, nie? I ja jestem bardzo ciekawy właśnie tego dodatku The Next Generation, więc jakby studzę swoje oczekiwania tego, co mogę zobaczyć, no nie? Ale powiem ci też, że to jest takie dobre 5 na 7, no, czy tam 4 na 7 gra.
4 na 7.
Tak, że to nie jest objawienie właśnie, że, jeśli chodzi o VR, jakiego mogłem się spodziewać, kiedy po raz pierwszy wiele lat temu Ubisoft zaprezentował właśnie Bridge Crew. Ale zdaje się, że wtedy to oni właśnie pokazali to z przynajmniej chyba tam właśnie była, że to był komplet załogi, tak? Że to byli gracze, którzy byli połączeni, tam był komplet załogi, widzisz, i faktycznie tego oni to zaprezentowali, to się czuło, że ty jesteś tą postacią. A no ja przyznam, że no, siedząc w tych fotelach, no nie, to jesteś taki bardzo, bardzo nieruchomy, wiesz, nie ma tego takiego nawet delikatnego scale roomu, że się tak wyrażę, no nie, tam oczywiście no możesz się nachylić, tam trochę przekręcić głową i tak dalej, no to wszystko jest, ale jakby to było cudownie, jak na przykład, wiesz, tak jak Picard, nagle wstajesz z tego fotela i musisz po prostu podejść do tego ekranu, do tego wielkiego monitora, no nie, i kiedy tam jest jakaś klingońska gęba, do tej klingońskiej gęby, musisz tak podejść bliżej, żeby mi powiedzieć, że zadzierałem z Picardem. No i tutaj nie ma takich, no wiesz, no to jest taki teatr wyobraźni wirtualnej na poziomie takim bardzo lightowym, ale tak jak mówię. I pierwsze wrażenia są dosyć pozytywne, ale nie jestem rzucony na kolana i nie mogę na przykład z tym zdaniem powiedzieć, Ryszard, musisz tego Bridge Crew sobie kupić i musimy, prawda, lecieć do jakiegoś kwadrantu Delta i rozprawić się z jakimiś, nie wiem, odnaleźć Voyagera i sprowadzić go z powrotem do kwadrantu Alfa, czy coś w tym stylu. No niestety.
Gdyby było jakieś demo, to bym nie sprawdził, ale może sobie obejrzę na YouTubie, jak w to się gra i może wtedy nabiorę chęci lub niechęci. Bo z tego, co mówisz, to przypomina mi to raz, że takiego klikacza, gra o zarządzaniu czasem. Przypomina mi też trochę grę o pływaniu, czyli Sea of Thieves, kiedy się pływa i jest też kapitan, który wydaje rozkazy, ale wtedy nie sterczysz w jednym miejscu, tylko masz zadania na pokładzie, które robisz. To przykucie do fotela i wydawanie poleceń z poziomu konsolety wydaje mi się takie trochę średnio ciekawe. Ja rozumiem, gdyby to jeszcze było coś takiego, że zmienia ci się na przykład widok, że na przykład otrzymujesz, masz jakiś monitor, który ci wyświetla poczynania, powiedzmy, ekipy zwiadowczej i ty im mówisz, co mają robić i wtedy masz pewien wpływ na akcję. A jeśli to jest tylko takie, przerzućmy zasilanie z osłon na silniki, wystrzelmy torpedy, uzbrojmy torpedy, włączmy teleporter, wyślijmy kogoś, żeby tam poszedł i tyle, no to tak średnio. No to podejrzewam, jest to, że to jest gra zrobiona bardzo dla Trekkies, dla osób, które są miłośnikami.
I to jest o tyle ciekawe, że jeśli na przykład grasz tak jak ja gram solo, to przez to, że ja muszę się tak przełączać i cały czas coś robić i tak dalej, to jakby ja jestem zajęty. Ale te cztery zawody, no nie wiem, role, tak próbuję, tak nie z angielska, ale wiadomo, masz kapitana, chodzi, właśnie oficera taktycznego, inżyniera i
stanowiska, role.
Tak, helm officer, to jakbyś to przetłumaczył.
To jest chyba bossman, mi się wydaje.
I wiesz, i to jest tak, że wydaje mi się, że jak grasz w cztery osoby, to musi być wyjątkowo nudne. To wtedy musisz właśnie, jest wtedy potrzebne to takie, nawet nie larpowanie, ale ten roleplay jest wtedy bardzo ważny.
No to no,
wtedy podchodzimy do tego na poważnie. Ja mogę siedzieć, ja mogę tylko, wiesz, jednym palcem, prawda, odpalać torpedy, albo być jak... mi się śmiało, bo to zawsze pokazywało, jak sprowadzili rolę kobiety w oryginalnych Star Trekach, że ona po prostu powtarzała to, co komputer powie. Zabawne, że się tak wyrażę, no ale oczywiście no, ten błąd został naprawiony i kobiety właśnie w Star Treku to były wspaniałe postacie. Nadal są. Ale właśnie to takie odgrywanie roli to może dać ten dodatkowy plus, dodatkowy punkt do oceny. Jeśli ktoś jak powiedziałeś, jest tym fanem Star Treka, to zdecydowanie w ten sposób powinien się w tę grę bawić i znajdzie coś dla siebie. Ale a propos tych podróży, no nie, już takim może nie międzygwiezdnych, ale nie wiem, czy bo, znaczy, grę znasz, podstawkę, że się tak wyrażę, czyli, czyli Wanderlust Travel Stories.
Mm-hmm, tak, tak.
Oczywiście. Tak, nawet tam z Jackiem Brzezińskim nagrywałeś podcast, rozmawiałeś.
Tak, tak, tak.
I,
ja w tą grę grałem, jak byłem na etapie takiego prototypu jeszcze bardzo, bardzo wczesnego. Jacek kiedyś przyjechał do mnie.
Nie było zdjęć, albo były same zdjęcia bez tekstu.
Nie było zdjęć, nie było zdjęć, były tylko takie schematy blokowe i fragmenty opowieści, co się dzieje. Zdjęć nie było jeszcze wtedy w ogóle. Jacek przyjechał z tabletem i mi pokazywał, jak to może być.
Tak, i to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo to jest taka gra w sumie platforma. Dlatego, że w tej... na kanwie tej mechaniki, to jest bardzo prosta, mogą być wydawane kolejne historie, krótkie. I niedawno właśnie zapowiedziana została i chyba wydaje się, że na dniach wychodzi Trans-Siberian, czyli historia o podróży koleją transsyberyjską, można tak powiedzieć.
Syberyjską.
Tak, jest bardzo, bardzo ciekawa, ale widzisz, ja nie mam porównania, bo nie grałem w podstawkę, że się tak wyrażę. Czy ty przeczytałeś, przeszedłeś podstawkę? Jesteś w stanie powiedzieć na przykład, jak długo, ile czasu ci zajęło właśnie?
Całej nie przeszedłem. Przeszedłem tą pierwszą opowieść i kawałek kolejnej. No, ale to wiesz, to ja sobie czytałem. Nie mogę ci powiedzieć, ile czasu, bo nie liczyłem, tylko ja to sobie czytałem, wiesz, brałem sobie wieczorem, siadałem, czy też leżałem w łóżku i sobie czytałem jak książkę w zasadzie. Bo to jest tego typu opowieść. To, co prawda, nie jest gra paragrafówka, prawda? Że jak zrobisz to, idziesz tam i tak dalej. Ty podejmujesz decyzję jednak inaczej, ale te historie są, które ja czytałem, były fajnie napisane i angażujące. Ale to jest, jak mamy coś takiego, co się nazywa slow eating, tak?
Tak.
Jest taka, że czytasz slow food, nie wiem, jak to się z angielska, ale chyba tak, jak jest fast food, to jest slow food.
Tak, taki ciężkostrawny takie.
Nie, w sensie celebrowanie posiłków.
I, tak, długo żułeś, właśnie smakowałeś. Tak.
Smakowanie, delektowanie się, to jest taka gra tego typu, tego się nie robi na szybko, tylko sobie siadasz sobie z lampką wina albo z kieliszkiem whisky i czytasz sobie opowieść, delektując się tym, jak ona się rozwija. I to jest inny rodzaj gry zupełnie. Też nie mogę porównać do takich powieści wizualnych japońskich chociażby, które są w Japonii bardzo popularne.
Nie, to jest zupełnie coś innego, bo te japońskie wizualne nowelki to są właściwie takie książki, ale tam jest bardzo dużo właśnie dialogów, te postacie są rysowane, więc jakby cały czas, czy tam jest dużo takiej treści też takiego wodoleństwa i tak dalej, no. Ale nie chcę tutaj obrażać, prawda, fanów japońskiej kultury i tych właśnie nowelek obrazkowych. Co mnie zaciekawiło właśnie, jeśli chodzi o tą historię w Transsyberianie, o tak to będę mówił, Transsyberian, jest to, że ona jest właśnie w sumie dosyć krótka. Jak wspomniałeś, to nie jest gra paragrafowa, ale pewne rzeczy się, tam decyzje się podejmują, bo tam jest bardzo taka uproszczona mechanika, którą się zastanawiałem, czy w tej grze można przegrać, albo coś doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia. Ze względu na to, że kiedy podejmujesz decyzję, to dodatkowo masz takie współczynniki, prawda, stresu i zmęczenia. I no, jeszcze tam dochodzą do tego pieniądze i czas, nie? I no, pieniądze mogą się skończyć, rozumiem to. Mi się nie skończyły. I nigdy nie było takiego...
Dobrze zarządzasz po prostu.
Czy znaczy, ty wiesz, no, nawet zastanawiałem się, jakbym te ruble wydawał tam, bo tam masz chyba 5000 rubli. Nawet jakbym je tak wydawał, tak, na lewo i prawo, to bym ich wszystkich nie wydał. Ale klimat, nie wiem, jest ciekawy, ale jest ten stres i to zmęczenie i nigdy mi się nie udało tak dobić do końca. To jest zawsze jakby faktycznie, czy jakimś instynktem podejmowałem takie decyzje, że w momencie, kiedy widziałem, że dana decyzja pozwoli mi na przykład odpocząć, to robiłem, nie? I nie starałem się jakby specjalnie iść w tę porażkę, tak? Bo to jest historia w ogóle dwóch braci, właściwie szwagrów, tak? Henry'ego i Vernona, którzy zawsze chcieli, zawsze gdzieś mieli w planach właśnie wybrać się w tę podróż właśnie koleją transsyberyjską, ale no, wiele rzeczy się wydarzyło w ich życiu i jakby dopiero po jakichś takich osobistych chyba właśnie czy tragedia, takich wydarzeniach dosyć istotnych, potrzebowali może takiego resetu w życiu i w końcu się na tę podróż zdecydowali i to jest bardzo ciekawe, bo akcja zaczyna się w Rosji. Zaczyna się w Rosji, co ja mówię? W Moskwie chciałem powiedzieć, w Moskwie. No w Rosji to jest oczywiste. I na początku, po takich krótkim takim wstępie, prawda, podejmujesz decyzję, czy chcesz się wybrać w dłuższą podróż, czy krótszą. I ja to sprawdziłem i w obu przypadkach jakby decyzja kończy się taką samą jakby odpowiedzią, takim, że o, wolałem na przykład dłuższą, o, wolałem krótszą, ale kiedy grałem właśnie to przynajmniej na początku, bo jakby za drugim razem nie doczytałem jak rzeczy tak wyrażę do końca, to miałem bardzo podobne przygody, które starałem się jakby inaczej rozwiązywać, bo oczywiście jak to, nie wiem czy miałeś kiedyś marzenie, Ryszardzie, właśnie przyjechać się taką tą koleją transsyberyjską do Władywostoku.
Tak, i Orient Expressem też.
Też, no to, no, no to jedziemy.
Lubię pociągi.
Tak, ja uwielbiam, tylko że właśnie Orient Express to jest taka kolej ekskluzywna, to jest coś, co się nam kojarzy, prawda, na przykład z kryminałem Agaty Christie, czyli oczywiście jest jakaś intryga i może romans jeszcze i nie wiadomo co no, taka podróż życia. A tutaj no, masz do wyboru oczywiście tą pierwszą klasę i też podejmujesz jakby decyzję, czy chcesz w tej pierwszej klasie być, czy chcesz być z ludźmi, w tej takiej zwykłej klasie, albo może, nie wiem, kupić sobie kuszetkę, czy coś w tym stylu. Oczywiście to tylko wpływa na to, kogo spotkasz i z kim będziesz rozmawiał w tej książce. I to jest ten element taki właśnie paragrafowy, tylko że on nie jest tak rozbudowany, bo w paragrafówkach jednak to jest taki labirynt. To jest gdzieś tam możemy zginąć, możemy się w jakiś koziruk zapędzić, no, coś się może wydarzyć złego i wtedy musimy tą całą historię powtarzać od początku. Tu faktycznie jest taki rytm, to wszystko płynie i nie porwała mnie ta historia do końca, muszę przyznać, że... Czytałem ją, ona ma bardzo kilka takich bardzo emocjonalnych momentów, muszę przyznać, i że tam jest, że jest ciekawie napisana, ale jest, nie wiem, czy ona po prostu dla mnie jest bardziej takim opowiadaniem niż książką, niż czymś takim dłuższym, że kiedy ja zaczynam właśnie się myśleć o tych bohaterach, no nie wiesz, że zastanawiać się nad ich losem, to tak naprawdę ta historia się kończy. I jest tam parę przygód, takich perypetii, coś się wydarza, kogoś spotykają. Za każdym razem jest też sposobność, żeby przy tym opisać pewne jak to powiedzieć, nie zwyczaje, tylko pewną specyfikę rosyjskiej kultury, wyrazić swoją opinię na przykład o
w Half-Life też jest.
W Włodzimierzu Władimirowiczu Putinie i na przykład kiedy chciałbyś na przykład wyrazić złą opinię, że się tak wyrażę, taką niepoprawną, to oczywiście to nie uchodzi bez echa. No nie? I to są takie drobne elementy i tak dalej, ale brakowało mi, żeby jednak faktycznie tam było więcej tego mięsa, żeby ten świat tej Rosji był bardziej opisany, tak żeby ta podróż faktycznie mi się bardziej, że tak wyrażę, żeby bardziej mi zapadła w pamięć, żebym więcej mniej, bardziej opisany, żebym gdzieś słyszał na przykład, nie wiem, głos Makłowicz, tak? Mm-hmm. Jeśli jest tam jakaś kwestia, że o jakimś jedzeniu mówią, to żeby mi się ten głos Makłowicza włączał. I żebym miał, tak jak Makłowicz fantastycznie przy tym gotowaniu opowiadał historię miejsca i on to robił oczywiście w swoim stylu. Ja nie mówię, żeby tutaj autorzy kopiowali pewne style opowiadania, ale żeby tam było więcej treści, bo same zdjęcia też są ładne, ale i też nie ma za dużo. One też nie... one też są na zasadzie takich jakby, no nie wiem, jak w tajemnicy statuetki. No, Jacek Brzeziński był, odbył tę podróż, rozumiem, i jakby choć nie on napisał tę historię, bo autorką jest Marta Malinowska tej historii, to jakby jego podróż zainspirowała być może pewne wydarzenia, jego zdjęcia są w tej grze, tam jeszcze chyba są zdjęcia Anny Sosnowskiej. Niestety moja pamięć do nazw jest fatalna, więc
jasne. Ale
na pewno na imię miała Anna, pani, która robiła zdjęcia i te zdjęcia są ładne, ale one są takie jakby pocztówkowe, nie zawsze dopasowane do historii. Oczywiście, no jeśli mamy Moskwę, to mamy piękne zdjęcie z napisem Moskwa. Jeśli mamy gdzieś, jak jesteśmy na jakiejś stacji, to mamy takie stragany, są ładne te zdjęcia, ale czegoś w nich brakuje. Brakuje mi naprawdę, no, żeby tych zdjęć było więcej, bardziej takich mięsistych, tematycznych, żeby to nie była taka tajemnica statuetki, że tak wrażę, że ktoś po prostu miał zdjęcia i dorobił do tego historię, bo takie można odnieść wrażenie. Niemniej to wszystko zależy, jak na przykład te historie, te mniejsze historie będą wyceniane. Jeśli to będzie na przykład coś na zasadzie takiej, że no, nie wiem, to kosztuje tak parę euro, czy tam kilkanaście złotych, to jest warto, dobra cena. Wiesz, co mówisz, Ryszardzie? Próbuję tym tak klucząc, chcę wyjaśnić, powiedzieć, że gra jest interesująca jako doświadczenie właśnie takie czytelnicze, ale nie porywająca. I nie że... ja lubię takie eksperymenty, ale właśnie chyba będę musiał... Ale rozczarowało mnie to, że ja czekałem na coś więcej, jeśli chodzi o kolej transsyberyjską. Że ta podróż do Władywostoku to odbyło się tak, dojechali do Władywostoku, koniec. Byli w kilku miejscach, tak wiesz, na mapie tam podróżowali. Tam się jakaś taka anegdotyczna historia wydarzyła. I my gdzieś tam poznaliśmy trochę tego folkloru, tego niefajnego folkloru Rosji z tego wszystkiego, bo gdzieś tam żeśmy się sami zabłąkali w jakieś takie miejsce i nas coś złego spotkało, tak? Tylko, że to wszystko nie jest takie, wiesz, nie czujesz tych konsekwencji, że to wszystko jest na zasadzie takiego opowiadania, które się toczy, ale bez fajerwerków, no i...
To jak chcesz fajną grę z pociągiem, klasyk w zasadzie, gdzie jest bardzo interesująca opowieść i masz upływ czasu jeszcze i musisz reagować na wydarzenia, które się dzieją, no to oczywiście The Last Express.
A, tak, tak, tak.
Kojarzysz?
I to mam nawet na telefonie.
To jest klasyk. Tak. Dostępny jest na iOS-ie, no właśnie. I to Jordan Mechner, ten od Prince of Persia. To
tylko ta poklatkowa animacja, no bardzo, nie mogliby teraz ją upłynnić troszeczkę, nie? Ale pięknie rysowana.
No, wiesz, no to wiesz, pięknie rysowana. Kiedy ta gra wyszła, nie wiem, to był 97, 98 rok, to zbierała bardzo wysokie oceny, bo to jest bardzo dobra gra i wtedy to była gra, jak to się mówi, całodyskowa, czy ona była, na pewno tak, jeden tak. CD pełen zajmowała, ale nie wiem, czy nie więcej. I no, to jest gra warta zainteresowania, szczególnie jeśli lubisz takie klimaty a la Orient Express, prawda, bo tam jest raczej podróż chyba w wyższej klasie niż teraz syberyjską koleją.
Tak, tak, tak. Nie, to znam, ale przyznam się, że faktycznie nigdy jej nie ukończyłem i był taki moment, że gdzieś koniecznie właśnie nie było w jakimś takim Humble Bundle, ale dawno, dawno temu, lata temu, że właśnie były gry na Androida i wtedy właśnie na Androida tego tę grę zakupiłem, ale też nigdy nie przyszedłem. Jednak jestem ciekaw, jak ona się zestarzała, w tym sensie, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Czy ja już przyzwyczajony do tego, że mnie gra za rączkę, tam trzyma, nie pozwoli mi się gdzieś zgubić i sfrustrować, czy tam właśnie ze względu na to, że upływa ten czas i możesz popełnić pewne błędy i to wszystko ma takie znaczenie, że nie będzie za trudne.
No tak kiedyś były gry chyba przygodowe, szczególnie były dość wymagające. Ja pamiętam, nie wiem, czy kojarzysz, na pewno kojarzysz, tylko nie wiem, czy grałeś do końca The Cruise for a Corpse, czy Cruise for a Corpse.
Nie, no to też, to jest też taka gra, którą na Amigę właśnie zawsze, jak ją widziałem, czy właśnie w Secret Service, jak ona wygląda. Ona wygląda jak film animowany. Że to jest
tak, film później, Delfin, tak, tej od Flashbacka.
Tak, tak. A później ją odpalałem i kurczę, no nie, no odbijam się. To samo miałem z Heart of China. Też przepięknie.
Skończyłem. Heart of China skończyłem.
No, to ci gratuluję, bo ja...
Heart of China skończyłem i to skończyłem sam, grając na Amidze bez twardego dysku. Ta gra miała 10 dyskietek. Mhm. Ja miałem jedną swoją zewnętrzną stację dysku, jedną pożyczoną, czyli grałem na trzech stacjach dysków, co mi zdecydowanie ułatwiało, ale i tak było sporo mieszania. No i byłem bardzo z siebie dumny, że serce Chin przeszedłem, ale nie przeszedłem za to jednej gry, którą sobie przejdę może przed Blade Runnerem, bo to jest taka cyberpunkowa, czyli Rise of the Dragon. Też tak zrobiona na tym samym silniku i też przez studio Dynamics, które zrobiło Heart of China. I chyba rok później wydana. Bardzo fajna gra. Też na Amigę wyszła. Też na PC-ta oczywiście. I jest w GOG-u. Mam ją. Bardzo polecam. Fajny, mroczny cyberpunk.
Tak, 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 tak. Nie, no to jest... No. To były takie gry, które po prostu one niesamowicie moją wyobraźnię po prostu rozpalały, kiedy widziałem ich zdjęcia w gazetach tych gier. Bo po prostu, sam właśnie tam... Ja nie pamiętam tak dokładnie, jeśli chodzi o Rise of the Dragon, nie tej grafiki, ale właśnie jeśli chodzi o serce Chin, no to tam była fotorealistyczna grafika, tam było po prostu zdjęcia, nie? Przerobione.
No tam zdjęcia były.
Tak. Mhm. I to jest gra...
I animacje fajne.
Tak, z 90 chyba pierwszego roku, albo gdzieś tam z początku lat 90. I po prostu, no, sobie myślisz, że już grafika już nie może być lepsza, no nie? Jak tak patrzę na te gry. I jeszcze ten klimat taki trochę... Znaczy ja to zawsze mówię, no, jak jest taki klimat przygodowy, jeszcze te lata właśnie przed II wojną światową, czyli klimat taki jak a la Indiana Jones, no nie, w tym wszystkim. I to, to jest rewelacja. Ja oczywiście już nie planuję, żeby nawet zagrać w tę grę, tylko tak planuję, żeby sobie kiedyś zobaczyć, bo to jest bardzo też dobre w tym internecie XXI wieku, że na YouTubie właściwie wszystkie te gry przygodowe, które mogłyby no teraz spowodować, żebyśmy, no nie wiem, rozbijali sobie te czaszki o ściany z nerwów, bo ona po prostu płynnie obejrzeć jako taki film animowany, czy coś w tym stylu, obejrzeć po prostu na YouTubie i mam kilka takich tytułów, które właśnie bardzo, bardzo chcę zobaczyć, chcę obejrzeć właśnie w ten, bo wiem, że już no nie będę w stanie zagrać. To już jest czas i czynniki, no nie, już te możliwości kognitywistyczne, nie te.
No teraz masz czas. Każdy z nas ma teraz czas.
No tak.
Nie? Tak mi się wydaje.
No ten czas niestety, uporządkujemy tak. na wszystkie inne rzeczy. I to praca z domu to też jest taki... Ja nie wiem, jak długo to wytrzyma. I myślę, że wiesz, z innego, jak na przykład, Ryszardzie, masz taką fantastyczną jaskinię / biuro przygotowane do pracy w domu. To tak, to jest inaczej. Ale kiedy musisz właśnie jakby znienacka się przestawić na pracę domową, kiedy masz dzieci biegające za plecami, to już jest zupełnie inny rodzaj.
Wydaje mi się, że trzeba będzie przestawić wajchę i odwołać to, co się dzieje, bo to jest moim zdaniem, proszę się na mnie nie oburzać, moim zdaniem to jest cyrk na kółkach, to, co się dzieje obecnie.
Ryszardzie, czy ty w ogóle masz jeszcze czas, żeby w ogóle grać w coś innego oprócz Alex? Czy coś eksperymentujesz, coś
tak,
czytasz,
tak,
oglądasz?
Tak. Powiem ci, że tak. Ostatnio przykuła moją uwagę gra War Tile. Właśnie ją pobrałem na Xboxa i będę chciał ją dzisiaj odpalić. War Tile to jest taka gra, gdzie na heksagonalnej planszy sterujemy figurkami, rzeczywiście tak wyglądającymi jak figurki takie od Warhammera, powiedzmy, figurkami wikingów i wykonujemy różne misje. I co ciekawe, to nie jest gra turowa, tylko gra w czasie rzeczywistym. I widziałem kilka filmików z nią. Zapowiada się bardzo ciekawie. Wobec tego ją sobie pobrałem, kupiłem na Xboxa i ją sobie będę dzisiaj, pewnie jeszcze jak zakończymy naszą miłą rozmowę, odpalał. Grałem trochę w Dooma 64, którego dostałem wraz z zakupem Doom Eternal, którego też grałem przed Half-Life'em. Chciałem skończyć Dooma Eternal przed Half-Life'em.
A to jest ta sama gra, nie? Co było na Nintendo 64, ten Doom 64, tylko po prostu w ładniejszej grafice, znaczy w wyższej rozdzielczości.
Tylko, że ja nie grałem na Nintendo 64 w tego Dooma i powiem ci, że jest bardzo ciekawy, są zupełnie nowe mapy, to jest raz. Jest większy chyba nacisk położony jeszcze na eksplorację. I no i fajnie się gra. Powiem, że
ona wygląda jak takie nieślubne, nie to, że nieślubne, ślubne dziecko oryginalnego Dooma i Quake'a, nie? Że taki to
tak,
jest mix
tak, na tak, mnie. Tak. Ale powiem ci, że jest super, super płynnie gra. Ty masz wrażenie, że płynie ta twoja postać. Nie ma żadnych przycięć ani żadnych problemów. I
240 ci, klatek.
Co jeszcze? Jest taka gra, która się chyba, jak ona się nazywa? Dungeon Derelicts, chyba taka gra w stylu Darkest Dungeon, tylko umiejscowiona w kosmosie. Wyszła, była na pecety przez jakiś czas i teraz wyszła na konsole, chyba wszystkie. Zaraz nie mam tutaj odpalonego. I ją też kupiłem. Kupiłem jeszcze parę rzeczy w GOG-u, nowych rzeczy w GOG-u, które będę grał, jak skończę Half-Life'a, więc się przygotowuję do takiego skończenia. I jest jeden tytuł, który jest we wczesnym dostępie, nazywa się Curse of the Dead Gods. To na Steamie kupiłem. Jest to gra taka rogalikowa troszkę, gdzie musimy zbadać takie, powiedzmy, świątynie zapomnianych, przeklętych bogów i naszym bohaterem chodzimy po generowanych losowo pomieszczeniach. Na końcu takiej wyprawy, mierząc się z bossem, wybór ścieżki, którą idziemy, przypomina bardzo Slay the Spire, które znamy i lubimy, prawda? I to jest, czyli też jak pokonasz jakiś pokój, gra rozgrywa się, no powiedzmy tak trochę jak Diablo, tylko znacznie masz większy chyba wpływ jeszcze na poruszanie się swojej postaci, bo sterujesz padem. I po przejściu pokoju, na przykład rozwiązaniu, po pokonaniu wszystkich, czy też przejściu wszystkich pułapek, albo pokonaniu wszystkich przeciwników i tak dalej, możesz wybrać sobie ścieżkę i to wygląda dosłownie tak jak w Slay the Spire, tylko z lepszą grafiką, powiedzmy. No i na końcu takiej świątyni jest boss i na razie jeszcze nigdy nie udało mi się pokonać. I jest to gra też, jak już wspomniałem, rogalikowa, czyli jeśli zginiesz, no to wracasz od początku z tym, że zachowujesz swoje umiejętności i część złota i tym podobne, które udało ci się wcześniej zdobyć. Bardzo fajna gra. Sprawia mi dużą przyjemność, zabawa w nią. Nazywa się, jeszcze raz powiem, Curse of Dead Gods. Jest na Steamie, chyba na GOG-u też, we wczesnym dostępie.
A tak przygotowujesz się, jakbyś faktycznie miał zamiar długo siedzieć w domu tam. Taką bibliotekę sobie budujesz pod
no wiesz, ja mam pracę domową w zasadzie, więc dla mnie się niewiele zmieniło. A mi się niewiele zmieniło. Mhm. Tylko patrzę na to, co się dzieje wokół i to mnie troszkę przeraża. Wokół mnie. Nie. Tak. Dla mnie to jest tak dzień w zasadzie jak codzień. Ale jeszcze wracając do gier, w co gram. Cały czas gram w VR-ze, też w inne gry. Ostatnio wielką przyjemność sprawia mi ping-pong, wyobraź sobie. Granie w ping-ponga w wirtualnym świecie to jest rewelacyjna sprawa. Naprawdę. Są dwie gry ping-pongowe, które gram. Jedna się nazywa Racket Fury, a druga się nazywa Eleven Table Tennis. I każda z tych gier ma inaczej trochę zaimplementowaną fizykę i troszkę inne podejście do samej rozgrywki. I powiem ci, że czuję postępy, widzę postępy. Jak zaczynałem grać w Eleven Table Tennis, to przegrywałem na najniższym poziomie, w zasadzie nie zdobywając punktu, albo jakimś cudem zdobywając punkt, a teraz już pokonuję raczej swobodnie na poziomie średnim i może się nawet przymierzę do poziomu wyższego i wiesz, mam kontrolę nad rakietką, potrafię czasami zagrać takie z fałsza podkręcone piłki i czasami są to takie wymiany trwające długo i rzeczywiście tutaj czujesz, jakbyś grał w ping-ponga, no bo tak, masz ten odczucia...
Masz koszulkę z napisem Andrzej Grubba?
O, Andrzej Grubba to był mistrz. Podziwiałem Andrzeja Grubba. Naprawdę. To był tytan. Wielka szkoda, że odszedł przedwcześnie. Więc no te gry tenisowe sprawiają mi bardzo dużą frajdę i je sobie
też spykam. Ale one są, jakby się porównał do tych gier tenisowych na Wii, pamiętasz jeszcze?
Nie, tutaj masz normalnie, oczywiście nie, tutaj to są normalne gry tenisowe, obstawiam, że gdybym teraz po treningu w Eleven Table Tennis siadł, albo stanął do normalnego stołu tenisowego, to bym sobie radził, naprawdę. Naprawdę sobie radził i oczywiście nie od razu, bo trzeba by też przełożyć czucie rakietki i trochę inna waga, chociaż są osoby, które sobie modyfikują tak pady, że doklejają do nich część rakietki, tak żeby była mniej więcej to samo uczucie trzymania i mniej więcej podobna waga. Ale wiesz, kiedy odbijasz piłeczkę, no to czujesz na rakietce to odbicie. Czujesz tą piłeczkę. I to jest wszystko, wiesz, wszystko jest bardzo realne. Na ile może być realna, wirtualna rzeczywistość z obecnym poziomem grafiki. I nie mam wrażenia tego, że to jest substytut tylko. Naprawdę mam wrażenie, że moje umiejętności gry w ping-ponga zdecydowanie się poprawiają. Ja nigdy nie byłem dobry w ping-ponga. Nigdy. No, to była zawsze moja pięta achillesowa. A teraz podejrzewam, że gdybym stanął do rozgrywki, to byłbym zdecydowanie lepszy niż kiedyś. Nie mówię, że byłbym dobry, absolutnie nie, ale widzę i czuję postęp. O.
Szedzie, to jest przyszłość sportów. Wiesz, następne Mistrzostwa Polski właśnie w ping-pongu będą w Eleven Table Tennis rozgrywane. No i prawdopodobnie będą takie moduły potrzebne dla tenisa ziemnego, dla, nie wiem, dla koszykówki w ogóle wirtualną. To jest niesamowite.
Nie rozpaczajmy. Nie.
Ale ja żałuję, że ten Eleven Table Tennis jest tylko na PC-ty chyba, nie? On jest tylko na...
On jest na Oculus Questa też. I to wiesz, ja akurat te wszystkie gry ping-pongowe gram na goglach mobilnych, żeby nie mieć kabla, bo to jest fajne. Natomiast co ciekawe, zagrałem w Eleven Table Tennis w wersji na Rifta S oraz na Questa. To są gry, które mają ciut odmienną fizykę już. Mimo, że to jest niby ta sama gra, ale kiedy grasz na wersji mobilnej i na tej riftowej, jest ciut inne czucie rakietki i ciut inne czucie piłeczki. Ale i tak gra się fajnie. Jeśli ktoś woli bardziej dynamiczne pojedynki, to polecam Racket Fury. Tam się gra przeciwko takim, gra się takim robotom, przeciwko robotom, ale jest super gra też. Na początku będziecie przegrywać, ale ja już teraz też przegrywałem na początku, a teraz już jestem tam w najwyższej lidze w zasadzie i jest super. Bardzo, bardzo polecam obie te gry. Jeśli macie gogle, jeśli lubicie ping-ponga, ja zawsze patrzyłem z zachwytem na grających ping-ponga i to, co jak oni trafiają i jak potrafiają, Boże, jak później.
Podkręcić tą
piłeczką. Albo wyciągnąć, wiesz, stojąc 5 metrów od stołu, dalej trafiać tam. Co prawda ja tutaj od stołu 5 metrów nie staję, ale miałem już takie sytuacje, że wiesz, że na przykład poszła piłeczka, odbiła się tak, że poleciała hen daleko i ja się tak rzuciłem, jej stronę i w zasadzie no, skończyłem na kolanach, ale jeszcze odbiłem z powrotem i udało mi się do stołu trafić. To było, jest, taka satysfakcja wielka. Naprawdę świetna sprawa. No, i to też jest zaleta wirtualnej rzeczywistości. Mamy gry ping-pongowe, takie jak chociażby Rockstar wydał swego czasu na Xboxa 360. Bardzo dobrą grę Table Tennis. To była ich pierwsza gra, chyba na której testowali swój silnik Rage, albo jedna z pierwszych, nie? Bo ona chyba była przed Grand Theft Auto 4. Mhm. I świetna fizyka, świetnie zaimplementowane na padzie możliwości zagrania, ale i tak to się ma... Możesz być mistrzem w table tennis na Xboxie, grając padem i przegrać z pięciolatkiem, który tak. Trzyma dobrze rakietkę. Nie? A tutaj masz, jak grasz w wirtualnej rzeczywistości, naprawdę masz to uczucie normalnego, uprawiania normalnego sportu. To jest super. Super, naprawdę.
Ja muszę w takim razie poszukać jakiegoś symulatora ping-ponga na PlayStation 4. Na pewno coś tam jest. Nie? I właśnie nie wiem, czy ten Rocket Fury nie jest na...
Rocket Fury bardzo polecam. Tylko wiesz, problem jest ze śledzeniem ruchów. To jest straszny problem PlayStation VR. I ja szczególnie to odczuwam w Beat Saber, gdzie czasami doprowadza mi do furii po prostu, jak zupełnie źle odczytuję moje ruchy. Jak zagram sobie w Beat Saber na przykład na Questie czy na Rift S, no to jest zupełnie inne odczucie, bo mam większą kontrolę nad szablami. A tutaj na PlayStation VR, mimo że mam całkiem nieźle skalibrowane, to czasami jedna z szabel gdzieś ucieka w bok zupełnie i nie masz nad tym kontroli. Po prostu tak się dzieje, bo kamera coś źle szczytała albo źle szczytuje cały czas. I trzeba zresetować grę, uruchomić od nowa i to jest irytujące. Mam nadzieję, że przy PlayStation 5 pojawi się PlayStation VR 2 i będzie zdecydowanie lepszy sposób śledzenia ruchu, na przykład taki jak w Questie, czyli bez zewnętrznych czujników, tylko wszystko będzie umiejscowione.
Wszystko pewnie się rozbije o koszty. Tracking, nie? Bez...
Tak. No tak, ale popatrz. Google Quest kosztują w tej chwili jakieś 1800 zł czy 1900 zł, jak są dostępne, bo nie są.
Znaczy mi się wydaje, że kosztowały, ale mi się wydaje, że teraz one tak, jeśli chodzi o ich popularność i jakby to powiedzieć, że docenienie przez entuzjastów właśnie wirtualnej rzeczywistości, brak podaży no, sprawił, że ten popyt tak ruszył do góry, że teraz sprawdzam właśnie na takim sklepie x.com.pl się nazywa i
to jest
2400.
Sklep?
I produkt jest niedostępny.
To która wersja? 64 giga czy 128 giga?
64.
Wersje, jedne. No, kurczę, to rzeczywiście poszło w górę. No, ale powiedzmy, że Sony produkując hurtowo i zmniejszając cenę jest w stanie te gogle sprzedawać tak. Taniej. I plus będzie pewnie jakiś kabel, no bo nie wyobrażam sobie, żeby Sony poszło w technologię bezprzewodową, chociaż byłoby super, ale to wydaje mi się jeszcze bardziej zwiększyłoby cenę, więc jeśli będzie
oni
kabel,
mogliby,
ale
teraz
dobre
te śledzenie... światełka i tak dalej, jakby na przykład cały czas korzystali z tej technologii, wiesz... patrzenia za światełkami, to
jest fatalna technologia, jest fatalna, beznadziejna i tragiczna, ponieważ ją bardzo łatwo oszukać. I wszystko zależy od natężenia światła i to jest technologia, która się często gubi, śledzenie jest niedokładne, zapomnij w ogóle o śledzeniu palców, tylko z grubsza ocenia, gdzie jesteś w świecie. I to można łatwo zobaczyć przy jakiejkolwiek grze, jak na przykład odkładasz pady, tak, i nagle czy te różdżki i konsolne.
W zasadzie tak słucham, jak mówisz o PlayStation VR, czy to jest twój najmniej ulubiony VR? Tak.
Nie, ja bardzo lubię PlayStation VR z tego powodu, że te gry, które wyszły na PlayStation VR, zwykle były bardzo dopracowane graficznie, plus PlayStation VR ma naprawdę dobrą optykę, nie widać w ogóle problemów z tym screen doorem i grafika w większości gier prezentuje się naprawdę zacnie, są świetne pozycje na PlayStation VR, tylko mnie wkurza to śledzenie, które czasami jest niedokładne. I sądzę, że Sony zrobiła mnóstwo dobrego dla popularyzacji technologii, bo to są chyba nadal najbardziej popularne gogle w tej chwili, bo się ich sprzedało, nie wiem, 4 miliony sztuk. Natomiast coraz więcej jest też dzięki Valve'owi, no bo Index się znakomicie sprzedaje, nie nadążają z produkcją. Oculus się znakomicie sprzedaje. Sądzę, że gdyby nie ta sytuacja nieszczęsna, w której jesteśmy, gdyby nie wirus i ta pandemia, to mógłby być rok wirtualnej rzeczywistości w takim sensie, że mogłyby trafić nowe sprzęty, które by doszły do odbiorców, a teraz nawet jeśli pojawią się nowe technologie, no to mogą nie dojść, mogą nie trafić do odbiorców z powodu zachwiania, czy też załamania linii dystrybucyjnych. Wiadomo, że Oculus pracuje już nad następcą Questa.
Mhm.
Nie wiadomo, jak się będzie nazywał, ale no, niemal na pewno będzie miał mocniejszy procesor i pewnie więcej czasu na baterii i no, będą to lepsze gogle niż Quest, a Quest są, to moim zdaniem, gdyby ktoś miał wchodzić teraz w wirtualną rzeczywistość, to jest najlepszy wybór, zdecydowanie. Zdecydowanie najlepszy wybór. Kupujesz Questa, kupujesz kabel Link albo jego odpowiedniki, masz tak naprawdę i Questa, i Rifta, więc możesz grać chociażby sobie w Half-Life'a. Zresztą widziałem osoby, które grają w Half-Life'a, strumieniując dane za pomocą aplikacji Virtual Desktop. Jak masz dobrą sieć Wi-Fi mocną w domu, to działa bez zamknięcia. Będę to testował, jak już przejdę grę, to będę testował, czy rzeczywiście to dobrze działa i na pewno podzielę się swoimi odczuciami. Ale się rozgadałem, a tu już prawie dwie
godziny. Nie, ale to jakieś takie właśnie pozytywne te, no, ja chciałem, żeby właśnie więcej tych Oculusów Questa wpłynęło na rynek i jednocześnie właśnie trochę tak cena ich się poprawiła, nie, jak już będą na rynku. Bo ja w sumie jestem zdecydowany. Jestem zdecydowany, żeby jednak poszerzyć swoją kolekcję skromną wirtualnych gogli o właśnie Oculus Quest. Dlatego, że to jest ta uniwersalność. Jednak to mnie przekonuje, że są na tyle zaawansowane, że można z nich korzystać i bez kabli, i bezprzewodowo, i one mają w sobie wszystkie te procesory, więc działają tylko chyba tam z telefonem, tak? Że tam telefon do zarządzania chyba, zdaje się, jest potrzebny.
Do Oculusa to jest telefon do Questa jest ci potrzebny do pierwszego uruchomienia, później już nie jest ci potrzebny, aczkolwiek jest tak, wygodne, tyle, jest... że możesz z poziomu telefonu kupować sobie aplikacje, instalować z poziomu telefonu, nie musisz gogli zakładać. Na przykład pojawia się informacja nowej aplikacji, dajesz, pobierz i od razu ci się pobiera na gogle i kiedyś tam sobie z tego korzystasz. Więc telefon, każdy ma teraz smartfona, prawda? Albo no tak. No 95% użytkowników Oculusa Questa.
Niektórzy mają kilka smartfonów, a niektórzy mają dumbfony.
Kilka.
Tak.
Tak, dumbfony są dla osób starszych, które sobie średnio radzą, albo dla osób, które chcą, żeby dłużej na baterii działały, no bo smartfony wiadomo, że...
A to jest mit, to jest największy mit, ja zawsze walczę z tym mitem. Tak? Jak ktoś mówi, że kiedyś Nokia to cały tydzień miałeś, tak, no bo nie miałeś żadnej funkcji.
Jak nie rozmawiałeś. No
tak, i miałeś ekran był wyłączony. Ja mam Nokię taką, sobie kupiłem, bo na fali popularności retro gadżetów, to nie? Zrobili nową wersję, to chyba kiedyś mówiłem, wiesz, że nowa wersja tego Banana Phone, czyli tej Nokii 81...
To jest Matrixa,
10,
tak?
Tak, oczywiście ona to nie
91,
jest tak
10 była.
8110, 4G,
a
tak
się 91?
Nazywa. 81, czemu ja mówię 91? Czy ty mówisz
bo 91? Ja mówię 91, bo mi się wydaje, że ta oryginalna była 91.
Być może, wiesz, bo ta Matrixowa, to ona miała rzecz, której oryginalny telefon nie miał, czyli tam sprężystość w wysuwaniu klapki. Że jak Neo robił klik, czy tam cyk, i to tak się sprężyście wysuwało, to
jak
tego
ja
w oryginalnym telefonie
ten telefon
nie ma.
W kinie, tak. To było tak...
Wow. Ile ten film Noki sprzedał, to jest po prostu...
Oj tak.
To jest... Wachowskie tam po prostu cały czas dostają właśnie kosze ze słodyczami od Noki tam, czy Microsoft teraz. Ale ja ten telefon właśnie z ciekawości, bo chciałem zobaczyć, jakie te technologie nie smartfonów... No, jak one wyglądają? I masz ten taki system KaiOS się nazywa, który jest to jest jakiś chyba coś na bazie jakiegoś systemu operacyjnego Mozilla, też Linuxa i tak dalej. On jest bardzo uproszczony, no nie? Ale ma te podstawowe funkcje smartfonów, czyli ma YouTube'a, ma Google Assistant, ma Google Maps, ma przeglądarkę internetową, tylko wyobraź sobie po prostu, że z tych wszystkich rzeczy korzystasz z tej klawiatury dziewięciocyfrowej tak, i słowników T9 do pisania. To jest po prostu masakra. I jednocześnie oczywiście możesz sobie zrobić hotspota na tym telefonie, wszystko. Wszystkie takie dosyć funkcje, które byś myślał, że powinny być w telefonie, oczywiście sprowadzone do uproszczonego interfejsu takiego klasycznego telefonu. Gdzieś tam powiedzmy coś bliżej temu telefonowi, do Symbiana, do tych takich pierwszych wersji Symbiana. I niestety wtedy, jak odpalasz sobie na przykład taki hotspot, czy korzystasz z 4G na telefonie, czy z internetu, czy cokolwiek, to ci bateria nie starczy na tydzień. I to jest ten największy mit, no nie, że kiedyś te baterie były lepsze, telefony były lepsze. Nie, po prostu kiedyś inaczej korzystaliśmy z telefonów. Kiedyś telefony to nie była, nie wiem, 100% ekran, nie? Tak jak teraz. Że masz po prostu cały telefon, to jest właściwie ekran dotykowy. No i no, ale to jest zupełnie inna historia. Kiedyś zrobimy specjalny odcinek o telefonach. Ryszard będzie mówił na przykład o telefonach system Android, bo bardzo je lubi. Ja z systemem Symbian, bo nadal ich używam, więc będzie bardzo na czasie. No. Kończąc, zawsze mamy kącik kulturalny. Nie będę cię pytał o gry planszowe, chociaż to jest już news oficjalny. Najnowszy dodatek do Gloomhaven, ktoś chyba nazywa Frosthaven, tak? Przekręcam? Nie przekręcam.
Frosthaven, tak.
Marzysz informację, że będzie po polsku.
Tak.
To prawda.
Tak. To no. prawda.
I to jest dodatek standalone, czy to jest...
Standalone, całkowicie standalone.
Ma lepszą fabułę.
Oby, nie wiem, nie znam jeszcze. Mam nadzieję, że poznam.
Największe rozczarowanie roku, jak poznałeś całą fabułę Gloomhaven, to okazało się, że wcale nie jest taka super.
No nie była super, natomiast sama gra jest super. To z drugiej strony to jest gra, gdzie chcesz poznać, chcesz się dowiedzieć, co będzie dalej i tak.
To
myślisz, super było, gdyby tę fabułę napisał ktoś, kto umie pisać.
Na przykład
a nie autor.
Ara Salvador, czy jak się tam nazywa.
R.A.S.A., tak, Dries de Urden, tak. Nie no, bo ktokolwiek to zrobi
z tej
fabuły. Pisarz, tak najbardziej, ale który sprawi, wiesz, pisarz i amerykański pisarz, wiesz, w Stanach wychodzi mnóstwo takiej totalnie
śmieciowej. Mają tyle pieniędzy, że mogliby tego George'a R.R. Martina wziąć, no nie, do napisania fabuły tej gry proszówkowej. Jak myślisz?
Nie,
jeszcze
chyba aż tyle pieniędzy nie mają. Chociaż zebrali, dzisiaj kiedy nagrywamy, to już chyba z 7 milionów jest w ciągu 2 dni.
Czy na waciki będzie.
Tak, więc to jest zupełnie osobna, znaczy może nie osobna, to jest gra, która jest samodzielnym produktem. Mhm. Możemy łączyć ją z Gloomhaven, możemy ją łączyć z dodatkami do Gloomhaven, natomiast nie musimy tego robić, jest nowa fabuła, jest nowa, są nowe postacie, są nowe mechaniki, zapowiada się świetnie, co widać zresztą po kampanii na Kickstarterze. Będzie polska wersja, planowo, chociaż to się może zmienić, będzie jakieś 6 miesięcy po wersji angielskiej. Obstawiam, że to raczej więcej niż mniej, czyli bardziej bym strzał w 8-9 miesięcy po wersji angielskiej. Na Kickstarterze można wspierać tylko wersję angielską, natomiast są partnerzy, właśnie jak w Polsce jest to i Czechach jest to firma Albi, w innych krajach są to inni wydawcy, którzy zajmują się zlokalizowaniem gry i wydaniem jej na danym rynku. Mam nadzieję, że jak teraz, że jeśli będę pracować na wszystko wskazuje na to, że będę na tym pracować, to uda się uniknąć kilku błędów, które prześlizgnęły się niestety w Gloomhaven. Co prawda nie jest ich tak wiele jak w wersji czeskiej, tam nie wiem, kilkaset błędów. W wersji polskiej mamy chyba niecałe 10 błędów, tak mi się wydaje.
Nie
ma. Ale to zawsze jest...
To 10 błędów to nawet chyba nie podchodzi w wtykę jakąś znaczącą.
Powiem
nie?
tak, 10 na razie zauważonych. Aha. Wiesz, bo chodzi o to, że to jest tak rozbudowana gra. Jestem przekonany, że tego może być więcej. No to trudno to wszystko wypatrzeć. Powstaje cały czas errata, która jest na bieżąco aktualizowana. Na całe szczęście tak gra i tak ma tak chciałbym to odpowiednio określić, tak zafascynowanych nią odbiorców, że przymykają oko na ewentualne niedostatki. O, więc a Frosthaven, no czekam, będę grał na pewno, zagram zanim zacznę tłumaczyć, przynajmniej no, z paręnaście misji, tak jak w przypadku Gloomhaven, gdzie tych misji no sporo zrobiliśmy. No i mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, tylko wiesz, wszystko zależy od tego, czy świat przestanie stać na głowie i stanie...
No, bo jednak planszówkowy świat bardzo, bardzo na tym traci. Na przykład wszystkie sklepy takie hobbystyczne, gdzie kwitło właśnie to takie
życie.
Towarzyskie życie właśnie, nie tylko gry karciane, ale też gry planszowe i figurkowe.
Wiesz, nawet do znajomych nie możesz pójść pograć. Znaczy, niby możesz, ale wiesz...
Jak chcesz się narazić, że ci policja wjechała na chatę, to nie. Co ty?
No.
Żadnych kontaktów. Więc... Jeśli nie masz na przykład... W grze genealogicznym, że to jest
Nemezis. Twoja rodzina,
to jest ten. No to jest taki
dlatego
plan.
Spróbujemy.
Tak.
Spróbujemy. Drodzy,
zrobimy z tego serial. Jak już Ryszardzie skończysz serialem właśnie z tym Alex, to zrobimy Nemezis, no nie, czyli właśnie Rysławi Dachman w kosmosie. I...
Jest plan, żeby zagrać Nemezis w weekend na platformie Tabletop Simulator. Nie wiem, czy wiesz, że Tabletop Simulator ma swój odpowiednik VR-owy. Więc można grać w wirtualnej rzeczywistości.
No wiesz, możesz właśnie zagrać... Ryszard, ty będziesz grał w VR-ze i będziesz wtedy mógł całą tą planszę okiełznać, a Ja będę na płasko, no ale już się trochę przyzwyczaiłem i muszę przyznać, że jak się wkręcisz dobrze w grę, to ci trochę nie przeszkadza. Chociaż jednak mimo wszystko, no, to nie jest to samo. Jednak gry planszowe są grami planszowymi no, z tego prostego powodu, że jednak ten kontakt, to obcowanie z tym wszystkim, takie fizyczne jest no jest zupełnie no, innym doświadczeniem. I ja na przykład, kiedy gram w gry komputerowe, to ja nie... Wiesz, gry planszowe mogą być dużo prostsze w mechanice niż gry komputerowe, dlatego że jakby ty jesteś tym komputerem, który pewne rzeczy przelicza i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na przykład nie bardzo lubię gry planszowe, które wspomagają się aplikacjami. Chociaż pewnie w niektórych przypadkach te aplikacje są zbawienne. Ale wiesz, na komputerze jak grasz grę planszową, kiedy sobie myślisz, ja mogę zagrać w dużo bardziej rozbudowaną grę strategiczną, w taką cywilizację. Wiesz, mogę zagrać na komputerze, to dlaczego miałbym grać wirtualnie w Agricole, czy coś w tym stylu, nie? Która jest fantastyczną grą planszową, ale jednak jak sobie tak pomyślisz, że miałbyś grać grę planszową na komputerze, kiedy masz dużo bardziej rozbudowane gry, takie Anno 1800, to dlaczego właśnie ten? No ale z drugiej strony dochodzi ten element interakcji. Będziemy grać przez internet, tak jakbyśmy byli w tym samym wirtualnym świecie. Nie możemy, prawda, się spotkać fizycznie, bo wiadomo, odległość, przestrzeń i teraz te obostrzenia, to może być odpowiedź, no nie? Na gry planszowe i tak dalej. No, już od jakiegoś czasu, prawda, ludzie sobie poradzili, jeśli chodzi o na przykład granie w gry RPG i grają dzięki kamerkom internetowym, więc wiesz, no to jest kolejny krok, no nie? W tym świecie. Wydaje mi się, że coraz bliżej jesteśmy też tej wizji z takiej z Wall-E, prawda? Nawet jak się to wszystko skończy, to wszyscy już nie będą chcieli wychodzić z domu, mówią, że się tak przyzwyczajają do siedzenia w domu, robienia wszystko przez ekran komputera, to już tak zostanie. To nie jest pozytywny, kurczę, to nie jest pozytywny, niech będzie pozytywnym akcentem, że na Netflixie pojawił się serial Royce, który wcześniej był wyprodukowany na Showmaxie.
Showmax.
I to jest moim zdaniem realizacyjnie i też fabularnie też mi się podobał, ale tak to po prostu całościowo to jest najlepszy polski serial ostatnich lat, jaki widziałem. I to jest ta sama liga, co na przykład Bataha, jeśli widziałeś.
Nie widziałem Bataha, natomiast z Royce'a widziałem 4 odcinki i wiesz, to są czasy, kiedy ja dorastałem. To są czasy, które ja bardzo dobrze pamiętam. I tam jest tyle bzdur scenograficzno fabularnych też,
jednak.
Że mnie to troszkę razi, no.
Ja żyję takim, że to jest taka licencja poetyka, ale ta licencja poetyka jest bardzo dobrze zrobiona, wiesz, przynajmniej jak ja patrzę na
to. To jest alternatywna Polska. Nie było takiej Polski, jak jest przedstawiona.
Tak, to trzeba podchodzić jak do tego serialu, co ten Musiał stworzył podobno, bo to jest jego autorstwa serial, ten 1983. We współpracy chyba
tak, słyszałem o tym. Tylko,
że tam jest autentycznie no, alternatywna historia, bo po prostu od tego roku, 1983, historia Polski potoczyła się zupełnie inaczej, więc jakby tam no, to jest uzasadnione fabularnie. No w Roście nie, ale mi się jaka Royce spodoba i być może faktycznie, no nie, gdybym pamiętał te czasy, ale ja pamiętam biedę. Pamiętam to, że na przykład cukierki, to jak znalazłeś na ulicy, to podnosiłeś tego cukierka, myłeś dokładnie w gorącej wodzie, nie bałeś się żadnych, wiesz, prawda, zarazków i tak dalej, ale dlatego, że dokładnie umyłeś, wyparzyłeś tego cukierka i go zjadłeś. Bo nie było. A pomarańcze to się, to gdzieś coś tam...
Pomarańcze były na święta.
Tak, były na święta, bo ktoś pomarańcze tam z Ameryki wysłał, no nie wiesz, pomarańcze tylko w Ameryce. No to są te...
I były informacje w radiu, na przykład, czy to w Trójce, czy w Jedynce, w programie Media, że uwaga, mamy informację, że do gdańskiego portu przybył statek z transportem pomarańczy na święta od naszych przyjaciół z Kuby.
Tak.
To była jedna z informacji najważniejszych dnia, że przybił statek z transportem pomarańczy i może uda się dwie kupić na święta. Ale wiesz, to też wyzwalało taką przedsiębiorczość, tak. Na przykład skórkę pomarańczową się wykorzystywało. Nic się nie marnowało, wszystko się wykorzystywało.
Wszystko. Ja do tej pory pamiętam właśnie, że skórkę to się suszyło i się na przykład do ciasta. Tak,
kandyzowało się też.
Tak, to jest w ogóle, nic się nie marnowało i to jest ciekawe, bo to, co mówisz, to jest, jak teraz się ogląda kroniki PRL-u, filmowe, kinowe, ja jeszcze pamiętam, jak on się w pełnej nazwie nazywa, ale to chyba Polska Kronika Filmowa chyba, tak to się mówiło?
Polska Kronika Filmowa.
I to były takie wiadomości, które po prostu oglądało się przed pójściem i coś na kino, to musiałeś jeszcze tutaj propagandy posmakować. I najlepiej, że oni to robili na poważnie. A jak to oglądasz dzisiaj, no to jest taka... No, no uśmiechasz się, o, że tak powiem, żeby już nie powiedzieć, że płaczesz, że zaśmiechuję, na przykład gdzieś tam, żeby pokazać, jak ta polska myśl techniczna w Polakach jest, że Polak nie potrzebuje z zachodu samolotów. Polak, jak chce, to sobie samolot zrobi na podwórku, no nie? I na przykład jest, mam jedną taką płytę DVD, gdzie są te kroniki, no nie, najzabawniejsze kroniki PRL-u tam nagrane i one są autentyczne fragmenty tych kronik, tylko że po prostu to pokazywało pewien absurd. Tam właśnie masz gościa, który sobie gdzieś tam złożył samolot, który rzeczywiście nie lata. Silnik od kosiarki, wiesz, jakieś drewniane ramy i tak dalej, ale jest myśl techniczna. Albo jak na przykład, nie wiem, raport z fabryki chyba Unitry, że praca pełną parą, wszyscy szczęśliwi i jest tylko 30% wadliwych urządzeń, więc to jest po prostu sukces. Tak, taka wysoka skuteczność, 70%, no nie? I no po prostu jest niesamowite, no jak podchodzą do tego, podchodzi do tego teraz, nie? Kiedy praktycznie no wszystko jest, znaczy jest inaczej, no nie? Dzisiejszy czas jest inaczej. No nie? Może ludzie docenią to? Może jak się wszystko skończy, to ludzie docenią to, że docenią kontakt fizyczny z obcymi ludźmi. Będzie więcej zdrad poza małżeńskich, nie wiem. Ludzie będą sobie przybijać częściej piątki na ulicach ze szczęścia, będą płakać, obejmować. No to jest, ja chciałbym zobaczyć, żeby to było tak, że to faktycznie wszystko znika, nagle te nieszczęścia i za 3-4 miesiące, wiesz, zaczyna się na nowo świat. I tym optymistycznym akcentem, drogi Ryszardzie, serdecznie ci
dziękuję za zaproszenie.
Nocne gracze rozmowy i nie tylko. Było mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście ja polecam kanał Ryszarda, tylko tak to jest, że jak to mała mróweczka poleca taką tuzę, taki wielki kanał popularny jak
Ryszard. Proszę ze mnie nie nabijać. Proszę się ze mnie nie nabijać.
Tysiące komentarzy, miliony odsłon. Znaczy, mówię, to tak, wiesz, statystyki, bo to żyjemy statystykami, to media roznoszą właśnie, mówimy o statystykach, to naprawdę tysiąckrotnie więcej słuchaczy, widzów Gryslaw ma na YouTubie niż Fantasmagieria i to jest akurat fakt niezaprzeczalny i to jest twoja osobowość. I polecam Gryslawa VR serię Half-Life Alyx.
A z tym się zgodzę. To mi wyszło. Tak, to mi wyszło. Tak, dziękuję.
Tak. I czekamy na więcej. Ja czekam na też szczególnie na ten Asgard Wrath, bo to jednak musisz przeskoczyć tego Blade Runnera, wiesz. No, tam, wiesz, jak to tam.
Zobaczymy.
Głosowanie, to tam dużo nie zajmie można to czasu. Sfałszować i tak dalej.
A Asgard jest o tyle fajny, że tam mógłbym bardzo dużo opowiadać o mitologii nordyckiej, bo tam jest po prostu przesycony mitologią nordycką i informacjami na temat też życia wikingów, więc to, a to są rzeczy, powiedzmy, nie powiem, że jestem specjalistą, ale wiem całkiem sporo.
Podepnij to pod jakąś szkołę i to będzie po prostu puszczone później w telewizji TVP tej edukacyjnej. No nie? A tu mam na przykład topór, no nie, tutaj widzicie te zrobienia, a tutaj on, i patrz jak gładko wchodzi w potylicę, no nie, to jest to.
No właśnie.
Dzięki i pamiętajcie właśnie, żeby też wpaść na Fantasmagierii kanał YouTube'owy, na grupę na Fantasmagierii. Co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.